Ja wiem, że pytania mają być zawsze po nabożeństwie, po kazaniu, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy od pytań zaczęli. Będę miał dla was dwa pytania. W pierwszym pytaniu odpowiedź jest tak, nie. Chciałem się dowiedzieć, czy w tym tygodniu, od poniedziałku do niedzieli, rozmyślaliście na temat wieczności z Bogiem. I kiedy tak formułuję to pytanie, nie chodzi mi o takie, wiecie, westchnienie na zasadzie w niebie to sobie odpocznę. Czy rzeczywiście kontemplowaliśmy, czy rozmawialiśmy z Bogiem, czy akurat w tym tygodniu mieliśmy taki czas, że myśleliśmy o 11 wieczności z Bogiem. A drugie pytanie, jeśli już myślimy, nawet jeśli to nie było w tym tygodniu, to co przychodzi nam do głowy? To jaki obraz mamy przed oczami? Co tam będzie, czego tam nie będzie? Co tam będziemy robić, czego tam nie będziemy robić? Więc zobaczcie, tutaj macie ankietę wyświetloną. Możecie sobie wziąć swoje telefony, wyciągnąć legalnie, oficjalnie. Więc proszę, spróbujmy to zrobić i ja wam na żywo powiem, jakie są wyniki tej ankiety, ok? Więc można sobie zeskanować kod QR, można po prostu w przeglądarce internetowej wpisać stronę bit.ly/ankieta Betlejem. Więc daję wam minutkę, dwie i spróbujmy zobaczyć, jakie są odpowiedzi na te pytania. Ale nie ściągamy, każdy sam pisze. Dobrze. Cały czas możecie wrzucić odpowiedzi, ale nie wiem, czy jesteście ciekawi, jak to wygląda. 35 mam odpowiedzi. W tym tygodniu 57% z nas rzeczywiście rozmyślała na temat wieczności z Bogiem. Także te osoby mogą się spakować i udać się do domu. To jest dla was koniec zajęć. 57 do 43%. Kiedy... Mam bardzo dużo odpowiedzi tutaj, ale w kontekście, jak sobie wyobrażamy wieczność, to mamy tak, wszechobecną Bożą obecność, piękna muzyka na wiecznym uwielbieniu, spokojne życie, niekończąca się cześć, przestrzeń pokoju, radość, szczęście, relacja bez chorób i grzechu, blisko Boga, bez słabości ciała, umysłu, który przyniósł grzech, chwaląc Go i ciesząc się Nim na wieki. Będę miał taki dom, jaki mi się marzy i Bóg będzie cały czas bardziej odczuwalny niż kiedykolwiek doświadczyłem. Bycie z Panem wiecznej szczęśliwości, przestrzeń pokoju, radość, blisko Boga, bez słabości, to już przeczytałem, wieczny chill, czas doświadczania pełni obecności Boga, kupa radości i pokoju w Bożej chwale. Mam dużo różnych odpowiedzi. Każdy z nas ma jakiś obraz, który mu przychodzi do głowy, kiedy myśli o wieczności. Gdybym pewnie zapytał kolejne pytanie, czy macie jakiś werset biblijny, który przychodzi wam na myśl, to jestem przekonany, że wiele osób wskazałoby na werset z 2 Koryntian 2,9, który uczyłem się będąc na szkółce, że czego oko nie widziało i uchu nie słyszało i na myśl ludzką nie przeszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. My znamy ten werset, cytujemy go bardzo często, ale mam czasem wrażenie, że ten werset rozumiemy w ten sposób, że to, co jest przygotowane, jest poza naszą możliwością zrozumienia. Że nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć ani usłyszeć, więc nie zawsze nawet próbujemy. Ale Paweł, chciałbym, żebyśmy się uczyli jeszcze jedno zdanie, które jest w tym tekście. Bo kolejny werset, kolejne zdanie, które mówi Paweł, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co na myśl ludzką nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. Nam zaś objawił to Duch. Nam zaś objawił to Duch, to nie powinny być rzeczy zakryte dla nas. To było fundamentem funkcjonowania dla Pawła i mówi, nam zaś objawił to Duch. I dzisiaj i za tydzień będę chciał mówić o wiecznym Bożym planie. I będę chciał, że jeśli ktoś jeszcze trafił mu się akurat taki tydzień, w którym nie myślał o wieczności z Bogiem, chciałbym, żeby to była wasza perspektywa zawsze. Każdego jednego tygodnia, każdego jednego dnia, żeby to była wasza oś, według której funkcjonujemy. I żeby to miejsce, jakim nazywamy wieczność z Bogiem, było dla was bardziej realne niż być może to jest teraz. Bo czasem mam wrażenie, że Biblia mówi, że wszystko to, co teraz widzimy, to są cienie rzeczy przyszłych, a rzeczywistością jest Chrystus. Ale czasem jest tak, że to właśnie ta wieczność z Bogiem jest jak cień, a naszą rzeczywistością jest to, co tutaj teraz widzimy. Więc niech się te rzeczy odwrócą. Niech to miejsce wieczności z Bogiem będzie takie miejsce wiecznego spotkania, które będzie dla nas bardziej namacalne, bardziej realne, bardziej prawdziwe. Jesteście gotowi na taką podróż? To przyniosę tylko kolegę, czekajcie. Dobrze, kolega stoi. wiecie, nie ma lekko. Tu ktoś przynosi drzwi, tu jakieś lustra, to stwierdziłem, że nie przyjdę z gołymi rękami. Ktoś ma jakiś pomysł, co to jest? Ktoś poznaje takie coś? To jest z Biblii. Otwórzmy Księgę Daniela na rozdziale drugim. Jeśli macie Biblię, bardzo was zachęcam, żebyśmy otworzyli to miejsce. Będziemy dłuższy fragment czytać. W Księdze Daniela mam opisanego króla Nebukadnezara, króla babilońskiego. I ten król miał sen. I powiedział do swoich magów, wyjaśnijcie mi ten sen. Oni na to, no to powiedz nam, co ci się przyśniło, to ci wyjaśnimy, jakie jest znaczenie tego snu. A król sobie pomyślał, co im nie powiem, to skąd wiem, że to będzie prawda to, co mi wyjaśnią. Mówię, nie, musicie mi sami powiedzieć, co mi się przyśniło i co ten sen znaczył. Wtedy będę wiedział, że to, co mówicie, jest prawdą. I nikt nie był w stanie wyjaśnić tego snu. Ale Daniel i jego przyjaciele zaczęli się modlić do Boga, że który wyjawia wszystkie tajemnice. I Daniel zobaczył, co przyśniło się królowi. I tę historię tego snu sobie przeczytamy od 31 wersetu drugiego rozdziału Księgi Daniela. Ty, królu, spojrzałeś i oto, co zobaczyłeś. Wielki posąg. Był on ogromny. Blask bił z niego potężny. Stanął on przed tobą, a jego wygląd wzbudził w tobie lęk. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego piersi i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, łydki z żelaza, stopy po części z żelaza i po części z gliny. Gdy mu się przyglądałeś, zobaczyłeś, że nagle, bez udziału rąk, oderwał się kamień. Uderzył on w stopy posągu wykonane z żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy rozpadło się na kawałki żelazo i glina, miedź, srebro i złoto. Stało się jak plewa latem na klepisku. Rozniósł to wszystko wiatr i ślad po tym zaginął. Kamień natomiast, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Taki jest sen. A teraz podamy królowi jego wykład. Ty, królu, jesteś królem królów. Ciebie Bóg niebios obdarzył królestwem, mocą, siłą i chwałą. W twoje ręce powierzył wszystkich mieszkańców ziemi, zwierzęta na polach i ptactwo na niebie. Ciebie właśnie uczynił władcą tego wszystkiego. Ty jesteś głową ze złota. A po tobie powstanie inne królestwo, będzie słabsze niż twoje. Nebukadnezar był królem Babilonu. Jakie królestwo podbiło Babilon? To było królestwo perskie. Medowie i Persowie połączyli siły i obalili królestwo babilońskie. Pojawiło się królestwo perskie. To jest drugie królestwo. A potem powstanie trzecie królestwo z miedzi i ono opanuje całą ziemię. Persję podbił Aleksander Wielki. Kolejnym wielkim imperium, które się pojawiło, było Imperium Greckie. To jest trzecie królestwo. Czwarte z kolei królestwo będzie mocne jak żelazo, i ponieważ żelazo wszystko rozbija i łamie, i tak właśnie jak żelazo, które wszystko kruszy, ono również wszystko rozbije i połamie. Po Grecji był Rzym, Imperium Rzymskie, które do V wieku trwało na zachodzie i do XV na wschodzie. Daniel mówi dalej, to, że widziałeś stopy i palce z części z garncarskiej gliny, a po części z żelaza, oznacza, że kolejne królestwo będzie niejednolite. Będzie jednak miało coś z trwałości żelaza, tak jak to widziałeś. Tak jak widziałeś, że żelazo zmieszane z gliną. A to, że palce u stóp były po części z żelaza, a po części z gliny, oznacza, że królestwo to będzie po części mocne, a po części słabe. To, że widziałeś żelazo zmieszane z gniastą ziemią, oznacza, że zmieszają się one w ludzkim potomstwie, lecz jeden nie będzie trzymał się drugiego, tak jak żelazo nie miesza się z gliną. Później nie mamy jakiegoś jednego kolejnego królestwa w wizji Daniela, którą widział, ale widzimy, że mamy różne małe rzeczy, mamy niejednolite, nie ma jednego wielkiego królestwa. Później rodzą się demokracje, rodzą się państwa. I są tam elementy żelaza, bo mamy na przykład Imperium Osmańskie. Są niektóre państwa, które są mocne, są niektóre państwa, które są słabsze. I ostatnie zdanie, za dni tych królów, Bóg niebios powoła królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, ani nie przyjedzie na inny lud. Rozbije ono i usunie wszystkie wcześniejsze królestwa, ale samo trwać będzie na wieki. Jak to widziałeś, że od góry bez udziału rąk odłamał się kamień i rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg dał królowi poznać, co się stanie w przyszłości. Sen ten jest prawdziwy, a wykład jego pewny. To był 2010 rok, październik. Stwierdziłem, że teraz przeczytam sobie Księgę Daniela. I znałem tę historię o Danielu w Lwiej Jamie, o tym, że król miał jakiś sen, o posągu, o piecu ognistym, ale nie miałem pojęcia o proroctwach, które są zapisane w Księdze Daniela. Nie wiedziałem, że Bóg Danielowi pokazał całą historię. Nie wiedziałem, że to, co już się wypełniło, wypełniło się w sposób precyzyjny. A później Daniel, to był taki najbardziej ogólny obraz historii, którą zobaczył Daniel. Później widział, miał wizję o czterech zwierzętach. Później miał wizję o baranach, baranie i koźle. Później miał wizję o 70 tygodniach. Później miał dużą wizję szczegółową na się czasów końca. I wszystko, co zobaczył Daniel, które już się wydarzyło w historii, wypełniło się precyzyjnie, wypełniło się dokładnie. On mówił, że będzie Aleksander Wielki, ale jego królestwo nie będzie rozdane między jego synów, ale jego generałowie, jego dowódcy będą, między nich będzie podzielone królestwo. On mówił, że od momentu, kiedy zostanie wydany dekret do odbudowy świątyni, do momentu, w którym pomazaniec umrze za grzechy wielu, minie 483 lata i zgadnijcie, ile minęło. Poziom precyzji tego, co zobaczył Daniel, poziom precyzji tego, co się wypełniło, jest absolutnie niezwykły. Lubię chodzić po Tatrach i pamiętam, kiedyś byłem na Świnicy i schodząc ze Świnicy zaraz pod Wierzchowkiem potknąłem się i zrobiłem dwa kroczki do przodu. Na trzecie jeszcze może było miejsce na półce, na czwarte już na pewno nie. I to jest taki moment, w którym, wiecie, nogi zmieniają stan skupienia. Robię się z tak zwanej waty. Musiałem sobie tam usiąść, 5 minut posiedzieć, aż mi tętno opadnie i żeby dalej sobie schodzić z tego szczytu. I w tym 2010 roku, kiedy zacząłem widzieć Boży plan, kiedy zacząłem studiować Księgę Daniela, miałem nogi z waty przez tygodnie. I to nie jest metafora. Pamiętam, jak chodziłem po pokoju, w pewnym momencie już nie byłem w stanie stać. Po prostu moje nogi odmawiały posłuszeństwa, musiałem uklęknąć przed Bogiem, który ma plan. Przed Bogiem, który trzyma wszystko w swoich rękach. Przed Bogiem, którego nic nie wymyka się z Jego kontroli. I Bogiem, który jest zwycięzcą. I opowiedziałem o ten sen jako takim przykładowym, prostym do zrozumienia proroctwie, które mówi o tym, co się wydarzy. Musimy wiedzieć, że Biblia jest zbiorem natchnionych ksiąg. I jednym z takich argumentów, dlaczego wierzymy, że to pismo jest natchnione, to jest chociażby jej prorocze wejrzenie w przyszłość. To, że kiedy Jezus przyszedł na ziemię, wypełnił 150 proroctw starotestamentowych. Ale nie wiem, czy wszyscy mamy świadomość, albo czy wszyscy o tym myślimy i rozważamy o tym, że proroctw, które dotyczą rzeczy, które jeszcze są przed nami, jest o wiele więcej niż Jezus wypełnił w swoim pierwszym przyjściu. Ja tego nie liczyłem, bo mam trójkę dzieci, psa i nie mam na to czasu. Ale bibliści liczą, że tych proroctw, które dotyczą jeszcze przyszłości, jest około 6-8 razy więcej niż tych, które Jezus wypełnił podczas swojego pierwszego przyjścia. Więc możemy zaokrąglić tą liczbę do 1000. Więc to słowo, które tutaj widzimy, ono też symbolizuje zbiór wszystkich proroctw, które dotyczą przyszłości. Tak? Nie będziemy mieć dzisiaj czasu na tym, żeby mówić o wszystkim tym, co się działo, co Bóg mówi w Starym i Nowym Testamencie. Ale pewne rzeczy się jeszcze nie wypełniły. Na taką pierwszą rzecz, którą chciałem zwrócić uwagę, na tym, że tutaj Daniel mówi, że będzie taki czas, w tym gdzieś momencie historii. Wiecie, Jezus pierwszy raz przyszedł na ziemię gdzieś tutaj, ale Biblia mówi, że przyjdzie Jezus, który jest tym kamieniem, który jest skałą i ustanowi królestwo wieczne, którego nie będzie końca. Wieczność jest tak trudnym tematem. Oglądałem ostatnio taki dokument na Netflixie, który się mierzył z wiecznością i przez godzinę różne osoby ze świata matematyki, ze świata fizyki, z filozofii próbowały kontemplować wieczność. Naprawdę po tej godzinie byłem przerażony, próbując zmierzyć się z ogromem wieczności. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego słowa, ale kiedy pomyślimy sobie o słowie nieskończoność, co to tak naprawdę znaczy i podejmiemy jakiś intelektualny wysiłek, żeby próbować się z tym mierzyć, to wielkość nieskończoności, wielkość wieczności jest niezwykła. I tutaj Dawid pisze, że rozpadło się wtedy żelazo, glina, miedź, srebro i złoto, stało się jak plewa latem na klepisku, rozniósł to wszystko wiatr i ślad po tym zaginął. Nie wiem, czy pamiętacie z matematyki, jeśli weźmiemy dowolną liczbę i podzielimy ją przez nieskończoność, to ile to się równa? Zero. Zero. Więc jeśli podzielisz sobie 80 lat swojego życia przez nieskończoność, to ile to się równa? Zero. To nie jest troszkę, to nie jest bardzo mało, to jest dokładnie zero. Pamiętam, 3 lata temu stałem przed wami, mówiłem o perspektywie wieczności, miałem taką linę długą z końcóweczką zaklejoną na biało. I 3 lata później ja myślę, że tej końcóweczki już w ogóle nie ma. Ona absolutnie zniknęła w moim życiu. Cokolwiek byśmy nie podstawili, jeśli podstawimy całą historię, którą zobaczył Daniel, w kontekście nieskończoności mamy dokładnie zero. Izajasz mówi, kiedy prorokuje o tym samym momencie, on mówi, oto ja tworzę nowe niebo i nową ziemię. Nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, nikomu nie przyjdą na myśl. W kontekście wieczności to, co widzimy tutaj, to, czego dotykamy, nie będzie miało żadnego znaczenia. Nie będziemy do tego wracać, nie będziemy do tego myśleć. Stare przeminie. Będzie zero. Więc ta perspektywa wieczności, jeśli pomyślimy sobie o tym równaniu i podstawimy do tego wzoru, wiecie, wszystkie nasze problemy, jeśli podstawimy wszystkie nasze zmagania, wszystkie nasze walki, choroby, cokolwiek, z czym się zmagamy, jeśli podzielimy to przez nieskończoność, wychodzi to dokładnie zero. Tak samo do tego wzoru możemy podstawić nasze sukcesy, nasze domy, nasze samochody, nasze cokolwiek byśmy tutaj nie wypodstawili. W kontekście wieczności to równa się dokładnie zero. Mnie to przeraża. To jest myśl, która naprawdę jest przerażająca, kiedy próbujemy kontemplować wieczność. Ale kiedy Daniel i inni prorocy mówią o Bożym zbawieniu, to przesłanie mieli zawsze takie same, tak jak mówi tutaj Daniel. Oni nie oczekiwali jakiegoś momentu, w którym, nie wiem, Jezus czy Bóg gdzieś nas zabiera do innego miejsca, gdzieś w niebie w Nim jesteśmy i tam jesteśmy wiecznie, tylko Jezus mówi, że będzie taki czas przez proroków, przez Pismo, że będzie taki czas, w którym Mesjasz ustanowi wieczne królestwo. I to jest zbawienie, które definiowali w Starym Testamencie. I dlatego w taki sposób oczekiwali Mesjasza, kiedy przyszedł. I dlatego wielu go odrzuciło, bo nie widziało spełnienia tych słów. Ale w Nowym Testamencie przesłanie się nie zmieniło. Ciągle jest takie same. Musimy wiedzieć, że kiedy w Nowym Testamencie my lubimy słowo niebo, ja uwielbiam słowo niebo, ale tak naprawdę w kontekście tego, co nas czeka, mamy dużo więcej słów i tak naprawdę niebo to nie jest to najczęściej pojawiające się, bo czytamy o Królestwie Niebieskim, bo czytamy o Królestwie Bożym, czytamy o dziedzictwie, czytamy o nadziei. Większość zdań, w których pada słowo nadzieja, odnosi się do nadziei, czyli do naszego życia w Królestwie. Kiedy czytamy o chwale w Nowym Testamencie, bardzo często czytamy o przyszłej chwale, o tym, że coś ma się wydarzyć. Kiedy czytamy o, nie wiem, przyszły wiek, w kontekście porównania tego wieku do przyszłego wieku, kiedy nawet używamy słowa zbawienie, bardzo często te miejsca odnoszą się do odwiecznego Bożego planu. Tylko kilka wersetów przeczytam. 2 Piotra 3,13. Bo przecież oczekujemy, zgodnie z obietnicą, nowego nieba i nowej ziemi, w których na stale zamieszka sprawiedliwość. Zaraz mi ten posąg runie jak ten kamień i się proroctwo wypełni. Zobaczcie, Piotr pisze, że oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi. Mówi dokładnie to samo, co mówił Izajasz. Czyli, że niebo, które mamy teraz, będzie nowe niebo. Ziemia, którą teraz znamy, będzie jakaś nowa ziemia. To jest Boże obietnice. Hebrajczyków 1:10-12. Ty już dawno, Panie, posadowiłeś ziemię i niebiosa są dziełem Twoich rąk. One przeminą, a Ty pozostaniesz. Wszystkie się zedrą jak szata, zwiniesz je jak płaszcz lub jak okrycie i tak ulegną przemianie. Ty jednak wciąż będziesz ten sam i nigdy nie skończą się twoje lata. To jest cały czas odwieczny Boży plan. Nic się nie zmieniło w Nowym Testamencie. Autor mi pisze, że to, co teraz znamy, ta rzeczywistość, która znamy, ona ulegnie przemianie, że będzie przemieniona, że będzie odnowiona, a Bóg będzie sam i nigdy nie skończą się jego lata. Więc znowu jest ten moment, jest moment, w którym coś zostanie przemienione, a Jezus będzie nieskończony, będzie na wieki. Efezjan 1:9-10. Gdy nam oznajmił tajemnicę swojej woli, zgodnie ze swym życzeniem, które w nim wyraził, w Jezusie, uczynił to ze względu na plan obejmujący pełnię czasów, a zmierzający do połączenia w Chrystusie wszystkiego tego, co w niebie i tego, co na ziemi. Więc tu mamy jedną warstwę więcej dodaną do tego. To nie tylko będzie nowe niebo i nowa ziemia, ale widzimy, że to nowe niebo i nowa ziemia będą ze sobą połączone. Że ta rzeczywistość niebieska, bo wiecie, niebo to nie jest jakieś miejsce gdzieś, Bóg poszedł do nieba i leciał ileś galaktyk i jest tam jakieś miejsce, które nazywa się niebem. Moje dzieciaki oglądają teraz Spidermana i tam funkcjonują alternatywne rzeczywistości. I ja widzę niebo jako miejsce przebywania, inną rzeczywistość, inny wymiar, w którym mieszka Bóg. I zostaliśmy oddzieleni, te wymiary zostały oddzielone, niebo od ziemi zostało oddzielone. Ale w Bożym planie jest to, żeby połączyć tą rzeczywistość, żeby niebo zostało w Jezusie połączone z niebem. 1 Piotra 1:4-5. W ten sposób dał nam dostęp do dziedzictwa, które nie ulegnie zniszczeniu, skażeniu, ani nie utraci świeżości. Czeka ono, odłożone w niebie, należeć będzie do was, których Bóg strzeże swą mocą dzięki wierze, aby obdarzyć was zbawieniem, mającym objawić się w ostatecznym czasie. Więc czym jest zbawienie? Zbawienie jest czymś, co ma nam się objawić w ostatecznym czasie, u końca tego wieku, u końca dni. Więc historia o zbawieniu z tego wersetu nie polega na tym, że zaufaliśmy Jezusowi, dlatego w momencie śmierci idziemy do nieba. To jest pewien skrót myślowy. Dlatego, że tym punktem, o którym mówi Nowy Testament, punktem, o którym mówi też Stare Przymierze, to nie jest punkt śmierci i moment naszego, kiedy nasz duch spotyka się z Bogiem, ale ten punkt zwrotny, ten najważniejszy punkt w historii, to jest ten dzień, to jest przyjście Jezusa Chrystusa i to jest dzień naszego zbawienia. Bo to niebo, do którego nasz duch się oddaje, kiedy umieramy teraz, ono przeminie. Jeśli umieramy nie wierząc Bogu i nasz duch idzie do piekła, to piekło jest tymczasowe, bo czytamy o tym w objawieniu, że ono będzie wrzucone kiedyś do jeziora ognia i siarki. To będzie druga śmierć. Kiedy patrzymy na ostatnią księgę z Biblii, kiedy patrzymy na księgę objawienia i obraz, który tam widzimy ten moment, kiedy Jan jakby zobaczył tą rzeczywistość nieba, tą rzeczywistość duchową, zaraz przed tymi wydarzeniami, na których wskazują prorocy. I widzimy taki moment w 5 rozdziale, gdzie upada 24 starców, gdzie padają istoty i oni śpiewają pieśń o tej treści. Godny jesteś wziąć zwój i zdjąć jego pieczęcie, gdyż byłeś zabity, a swoją krwią nabyłeś dla Boga ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Uczyniłeś ich dla Boga królestwem i kapłanami. I będą teraz w niebie wiecznie śpiewać halleluja. Nie. Uczyniłeś ich dla Boga królestwem, kapłanami. Będą oni królować na ziemi. W 21 rozdziale tej samej księgi Jan zobaczył ten moment, na który wskazują prorocy, na który wskazywał Izajasz, w którym mówił Piotr w swoich listach, autor do Hebrajczyków, i mówi tak. Następnie zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Dane mu było zobaczyć coś z tej rzeczywistości, która jest przed nami, z tej rzeczywistości, która jest naszym zbawieniem, która jest naszym dziedzictwem, która jest naszą nadzieją. I mówi, pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Wszystko, co było, przeminęło. Zobaczyłem święte miasto, nową Jerozolimę, zstępowała ona z nieba od Boga. Bożym planem jest odnowienie wszystkiego. Ustanowienie królestwa, połączenie nieba z ziemią, odnowienie wszystkiego. I to jest nasze dziedzictwo. Nasze dziedzictwo, życie w Jego królestwie na wieki. Możesz sobie powiedzieć, hola, hola. Czekaj. Musimy tutaj parę rzeczy wyjaśnić. Czy Jezus nie powiedział, że my już żyjemy w Królestwie? Że Jego Królestwo przychodzi niedostrzegalnie, że już jest wśród was? No to co mi tutaj gadasz, że gdzieś kiedyś będzie moment, w którym On ustanowi swoje Królestwo, skoro sam Jezus powiedział, że Królestwo już jest wśród was? Rzeczywiście, w Łukasza 17, kiedy faryzeusze podeszli do Jezusa i pytają się, no gdzie, kiedy przyjdzie to Królestwo, gdzie to będzie? Jezus do nich mówi, że Królestwo Boże nie przychodzi dostrzeganie. Nie będziecie mogli powiedzieć, jest tu, jest tam i tak dalej. Królestwo Boże w zasadzie już jest wśród was. Gdzie Król stał przed nimi i mówi, Królestwo Boże już jest wśród nas. I jest w pewnym sensie, jest w pewnym stopniu. Dlatego, że to przesłanie w Nowym Testamencie jest przesłaniem o tym, że Jezus uczynił nas godnymi przez śmierć na krzyżu do tego, żebyśmy się stali dziedzicami tej obietnicy. I nasz stary człowiek się zanurza w chrzcie, w śmierci Jezusa, po to, żeby wynurzył się nowy. I zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym, który jest zadatkiem przyszłego wieku. Który jest, jesteśmy zapieczętowani w Duchu Świętym na ten dzień. Więc już dzisiaj możemy doświadczać rzeczywistości przyszłego Królestwa. Hebrajczyków 6,4. Jesteśmy uczestnikami Ducha, którzy zakosztowali mocy przyszłego wieku. Albo 1 Piotra 5,1. Gdzie Piotr mówi o sobie, że on jest uczestnikiem już teraz mającej się objawić chwały. Więc pełnia Królestwa jest przed nami. Ten moment, w którym Jezus wraca na ziemię. Ustanawia swoje Królestwo. Kiedy niebo połączone jest z ziemią, jest naszą perspektywą i naszym dziedzictwem. A już teraz możemy doświadczać Jego rzeczywistości, dlatego że Bóg na krzyżu spełnił swoje pragnienie, żeby zamieszkać wśród nas przez swojego Ducha Świętego. I to, co kiedy bierzemy chrzest, jest to też oczywistym obrazem tego, co się wydarzy. Jest obrazem tego, że nasze ciało ziemskie zostanie zakopane w ziemi, ale będzie moment, w którym zupełnie nowe ciało się obróci i będzie żyć w bliskości Bogu, w Jego obecności, w Jego Królestwie. A już teraz możemy doświadczać tej rzeczywistości, mając Ducha Świętego w sobie. Halleluja. Kiedy Jan głosił głosił Ewangelię o Królestwie. Czytamy, że była Ewangelia o Królestwie. Mówił, przybliżyło się Królestwo Niebios. W ogóle dobra nowina to jest, wiecie, to można było marketingowo nazwać w każdy możliwy sposób. Jakoś wszyscy używali słów dobra nowina. Mogła być świetna wiadomość. Dzisiaj moglibyśmy nazwać, nie wiem, grube info. Oni wszyscy mówili dobra nowina. Dlaczego? Dlatego, że Izajasz prorokował. O, jak piękne są nogi w 52 rozdziale. O, jak piękne są nogi zwiastuna dobrej nowiny o pokoju, dobrej nowiny o zbawienie. I tam jest tekst. Twój Bóg objął panowanie. Dobra nowina była nawiązaniem do Mesjasza, który obejmuje tron. I kiedy Jezus chodzi, zaczyna nauczać, czytamy, że On głosił dobrą nowinę o Królestwie. O Królestwie i czytamy to w Mateusza, w kazaniu na górze, tak? Mówi 8 błogosławieństw. Błogosławieni są ubodzy w duchu, albowiem co? Albowiem ich jest Królestwo Niebios. Halleluja. Szczęśliwi są zasmuceni, gdyż oni doznają pocieszenia. I możemy sobie myśleć, no to chodzi bardziej o zasady Królestwa. Chodzi o to, jak żyć, czego możemy doświadczać, co robić, czego nie robić, czego szukać tutaj na ziemi. Wiecie, i to jest prawda, bo przez Ducha Świętego, który jest pocieszycielem, możemy doświadczać już teraz pocieszenia, ale naszym dziedzictwem jest miejsce, w którym nie ma smutku. Dzisiaj możemy doświadczać tej rzeczywistości, bo to jest prawda. My jesteśmy zapieczętowani w Duchem Świętym. On jest naszą zaliczką, jest zadatkiem tego, co ma przyjść. I możemy już dzisiaj sprowadzać niebo na ziemię, ale wypełnieniem tego słowa jest przyszłość, jest to miejsce naszego dziedzictwa, kiedy Jezus wraca na ziemię i wszystko, co w niebie, jest połączone z tym, co na ziemi. Szczęśliwi pokornie, albowiem oni odziedziczą ziemię. W Mogilanach z widokiem na Tatry? Naszym dziedzictwem jest ziemia. Odnowiona ziemia w Jego Królestwie. Szczęśliwi czystego serca, gdyż oni będą oglądać Boga. Tak, możemy przez Ducha Świętego oglądać Boga, ale przychodzi dzień, w którym jest napisane, że wtedy zobaczymy Go takim, jakim jest i staniemy się tacy jak On. Będziemy oglądać Jego twarz, będzie Bóg mieszkał wśród nas. Kiedy uczniowie się pytają Jezusa, naucz nas modlić się. Jezus mówi, kiedy się modlicie, mówcie tak. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. My wiemy, że Jego imię jest święte i wiemy, że w tej modlitwie nie chodzi o to, żeby Bóg się stawał bardziej święty, ale chodzi o to, żeby Jego imię było rozpoznane jako święte na całej ziemi, bo tak mówią starotestamentowe proroctwa. Izajasz mówi, że pełna będzie ziemia poznania Pana. Więc kiedy modlimy się, święć się imię Twoje, modlimy się o to, żeby cała ziemia rozpoznała Boga jako świętego Boga. Jak to się spełni? Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja tak w niebie, jak i na ziemi. Nawet kiedy modlimy się chleba naszego powszedniego, to wielu biblistów mówi, że sposób, w który to jest zapisane, odnosi się, daj nam tego chleba powszedniego, tego w tamtego, w tamtej rzeczywistości już dzisiaj. Daj nam tego chleba powszedniego, który będziemy jeść w królestwie już dzisiaj. Cała ta modlitwa jest eschatologicznym wołaniem o to, co ma przyjść. Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. To nie jest sposób chrześcijański sposób kończenia modlitwy. To jest wołanie o Jego panowanie, rzeczywiste panowanie na wieki wieków, bo Jego jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Kiedy Jezus ostatni raz jest z uczniami na wieczerzy i mówi do nich, następnym razem będę spożywał tą wieczerzę paschalną w królestwie. To jest perspektywa, którą miał Jezus, kiedy rozstawał się ze swoimi uczniami. On miał przed sobą ten moment wypełnienia się jego pragnienia od samego początku, żeby mieszkać pośród swojego ludu. Następnym razem będę jadł i pił z wami w królestwie. Czytamy w Łukasza, że po zmartwychwstaniu Jezus ukazywał się swoim uczniom. I tam jest takie piękne zdanie, kiedy dwóch idzie na drodze do Emaus i ukazuje im się Jezus. Oni go nie rozpoznają, ale on im tłumaczy. Czytamy, że od Mojżesza przez proroków tłumaczył im, co było o nim zapisane. Później oni zrozumieli, że to jest Jezus i takie zdanie padają. Czy nie płonęło w nas serce? Czy nie płonęliśmy, kiedy mówił do nas? Myślę, tak zawsze chciałem, ale chciałbym usłyszeć Jezusa, który mi wyjaśnia po kolei, co różne rzeczy, co pisma mówiły o nim i tak dalej. Ale o czym on do nich mówił? Ten sam Łukasz mówi, o czym do nich mówił w Dziejach Apostolskich. Bo w Dziejach Apostolskich czytamy, że ukazywał się im bowiem przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. Mówił o Królestwie Bożym. I znowu można powiedzieć, ale może mówił o tym, wiecie, jak żyć, jakimi zasadami się kierować, moralnością Królestwa Bożego i tak dalej. A czytamy, jaka jest odpowiedź na to? Kiedy ich więc zgromadził, zapytali go, Panie, czy w tym okresie przywrócisz Izraelowi królestwo do jego dawnej świetności? Więc oni pytali go o pewne wtedy. Oni pytali go o pewien czas, więc Jezus, który mówił im o królestwie, nie mówił im o zasadach tylko mówił o wiecznym planie, który był w jego sercu od samego początku, że będzie moment, w którym on ustanowi swoje królestwo. I kiedy im to mówił, ich serce całe płonęło. Kiedy zobaczyli, jaka jest nadzieja, do której są powołani. Zresztą takie same przesłanie później mieli uczniowie. Piotr w świątyni, kiedy mówi Ewangelię, po tym, kiedy ten niepełnosprawny został uzdrowiony, on mówi im, że Jezus był Mesjaszem, którego zabiliście. To był ten Mesjasz, na którego czekaliście, wy go zabiliście. 3,17. Lecz teraz wiem, bracia, że zrobiliście to nieświadomi rzeczy. Wasi przełożeni podobnie. Bóg natomiast wypełnił w ten sposób wszystko to, co powiedział przez usta wszystkich proroków, mianowicie, że Chrystus będzie cierpiał. Dlatego upamiętajcie się, nawróćcie, aby zostały zmazane wasze grzechy, aby za sprawą Pana nastał czas wytchnienia oraz aby posłał wam wybranego już wcześniej Jezusa Chrystusa. On to mówi po tym, jak już Jezus był posłany raz. Więc nie mówi o tym posłaniu pierwszym, tylko mówi o jego drugim przyjściu. Żeby Bóg posłał wam wybranego już wcześniej Jezusa Chrystusa, musi on pozostać w niebie do czasu odnowy wszystkiego. Bo przychodzi czas odnowy wszystkiego, gdzie wszystko będzie odnowione. Wiecie, bo Bóg nie przegrał w Edenie. Bóg, kiedy tworzył ziemię i ustanowił tam człowieka, przechadzał się po ogrodzie. Adam z Ewą funkcjonowali w obecności Boga. I to nie jest tak, że przyszedł szatan i popsuł Bogu plany, więc teraz Jezus ma plan B. I spędzimy wieczność jako gdzieś w niebie, a ziemia odsunie teraz na dalszy plan. Bóg zrealizuje swój plan, bo Bóg jest zwycięzcą. I Bóg odnowi wszystko. A to niebo, o którym myślimy, ta wieczność, o której myślimy, jest bardzo rzeczywista. Bo to nie jest nasz duch latający gdzieś na chmurce. Ta ziemia, którą mamy dziedziczyć, to nie jest jakaś chmura. To nie jest gdzieś latanie, granie na harfach. Zanim się spotkałem z Księgą Daniela, moje wyobrażenie przyszłości było takie, że kiedyś przyjdzie Jezus, zabierze mnie stąd i będę śpiewał przez nieskończoną ilość lat święty, święty. Ja wtedy prowadziłem uwielbienie i zawsze się zastanawiam, nawet używam tego przykładu, że Izajasz widział niebo i śpiewali święty, Jan widzi niebo i śpiewają święty. Ja tak używam tego przykładu, mówię, 700 lat śpiewają święty i im się nie nudzi. Więc co musi być w tym niebie, że to im się nie nudzi? Bo ja, będą mając serce uwielbienia, nie jestem w stanie tego zrozumieć. Więc muszą tam widzieć coś takiego, co im się nie nudzi, bo ani po ludzku jednak to jest trochę nużące. 700 lat, a wieczność? Ale niebo to nie jest śpiewanie na chmurze święty. Będziemy uwielbiać Boga wszystkim, co będziemy robić, bo nasze miejsce w Bożym Wszechświecie jest to, żeby z Nim panować nad całym stworzeniem. To jest absolutnie niezwykła perspektywa, że Bóg w taki sposób nas stworzył, żeby będzie chciał mieszkać wśród nas i od samego początku i w nowym przymierzu i starym przymierzu Bóg pokazuje to serce. Ja chcę mieszkać pośród mojego ludu. Kiedy nadawałem prawo na Synaju, mówił, chcę, żebyście byli moim królestwem kapłańskim. Kiedy czytamy w Jezusie, co się wydało na krzyżu, On uczynił nas królestwem kapłańskim i będzie moment, w którym będziemy oglądać pełnię znaczenia tych słów. Będziemy królestwem kapłańskim. Bóg odnowi wszystko, co było w Edenie. Wiecie, tam była rzeka życia i my czytamy o takiej samej rzece w objawieniu. Tam było drzewo życia i my czytamy znowu o drzewie życia w nowym niebie i nowym ziemi. Bóg tworzył Adama i Ewę na swój obraz i swoje podobieństwo i my czytamy, że wtedy będziemy podobni do Niego. Już kończąc, chciałem jeszcze jedną taką myśl tylko wam powiedzieć. O tej całej historii Bożego planu z perspektywy Lucyfera, z perspektywy diabła. Bo przyznaję, że przez wiele lat miałem z tym problem, żeby zrozumieć, jak Bóg, tworząc Lucyfera, jak Lucyfer, będąc tak piękny, tak doskonały, w pewnym momencie wpada na pomysł, chce się zrównać Bogiem, chce być jak Bóg, chce być Bogiem. Jak on, oglądając piękno Boga, jak mógł wpaść, nikt go nie kusił, jak mógł wpaść na taki pomysł? Przecież wiedział, że jest stworzeniem. Ale wierzę, że teraz to, co będę mówił, to jest jakaś moja interpretacja, nie musicie tego przyjmować, to jest coś, jak ja wierzę. Ale chciałem przeczytać kilka takich tekstów, które mówią z Księgi Ezechiela, też zapraszam już grupę. Możemy powoli kierować nasze myśli na Boga, na jakąś modlitwę z Nim, ale jest takie kilka miejsc biblijnych, które uważa się, że mówią o tym momencie. To jest Ezechiela 28 rozdział 12 wersetu. Czytamy, byłeś najwyższą miarą mądrości. To są słowa do króla Tyru, ale też w proroczy sposób rozumiemy to, że one są też kierowane do Lucyfera. Byłeś najwyższą miarą mądrości i piękna. Przebywałeś w Edenie, w tym ogrodzie Boga. Każdy drogocenny kamień zdobił twe krycie. Kerneol, topaz, jaspid, chryzolit, beryl, onyks, szafir, rubin, szmaragd. Ze złota były twe dzwonki i ozdoby. Czekały na ciebie w dniu twojego stworzenia. Byłeś cherubem wiele mogącym, zdolnym zapewnić ochronę. Pozostawiłem cię na świętej górze Bożej, gdzie przechadzałeś się pośród ognistych kamieni. Byłeś nienaganny w postępowaniu od dnia, w którym zostałeś stworzony, aż do chwili, gdy odkryto w tobie niegodziwość. Kiedy to się stało? Co było powodem? Job też mówi o tym, że do Joba Bóg, czy byłeś wtedy, kiedy różne rzeczy wymieniają. Między innymi wymienia taką scenę, gdy chórem śpiewały gwiazdy poranne, aniołowie Boży wznosili radosne okrzyki. Więc widzimy Lucyfera, pięknego anioła w ogrodzie Eden. Jeszcze Izajasz pisze o nim w 14 rozdziale. To jest ten taki prawie najbardziej znany tekst, który cytujemy. O jakże spadłeś z nieba, ty blasku, synu jutrzenki. Ścięty ległeś na ziemi, ty pogromco narodów, a mawiałeś w swym sercu, wstąpię na niebiosa, wzniosę swój tron ponad gwiazdy Boga i zasiądę na górze narad na krańcach północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Ale w tej Biblii, jeśli używacie tej Biblii Nowego Przymierza, tam jest taki odnośnik, jak inaczej można przetłumaczyć jeszcze różne zdania. I to zrównam się z Najwyższym może być równie dobrze przetłumaczyć jako upodobnię się do Najwyższego. I ja myślę, że to daje nam wskazówkę tego, co tam się stało. Lucyfer był w ogrodzie Eden. Wszystko było pięknie i cudowne. Widzimy, że jego pragnieniem było to, żeby wznieść się ponad gwiazdy Boże. Kiedy czytamy o gwiazdach Bożych, to w większości Biblia ma na myśli aniołów, czasem człowieka. Czytam, że Lucyfer chciał się wznieść ponad gwiazdy Boże i upodobnić do Boga. Gdzie szóstego dnia Bóg powiedział: stworzę człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo. I razem z nim będę panował nad całym stworzeniem. I ja jestem przekonany, że to był moment, w którym Lucyfer nie zgadzał się z tym planem. To on chciał być podobny do Boga. A Bóg mnie i ciebie uczynił podobnym do niego. To on chciał być ponad gwiazdami Bożymi, ponad aniołami. A Bóg szóstego dnia uczynił człowieka z myślą: na zawsze będę z nim mieszkał i będę z nim panował nad stworzeniem. W Judy 1,6 czytamy: aniołów, którzy nie dbali o powierzone im stanowisko, lecz porzucili swój obszar działania, zatrzymał w wiecznych więzach i w mroku na wielki dzień sądu. Lucyfer i 1/3 aniołów porzucili swój obszar działania, porzucili miejsce, do którego zostali stworzeni, bo nie zgadzali się z miejscem Twojego przeznaczenia w Królestwie. Dlatego widzimy, będziemy też o tym mówić za tydzień, ale widzimy w tym, co mówi Paweł, jakie wielkie znaczenie przykładał. I on się modli o kościołów. I mówi: pragnąłbym, abyście, mając odświecone oczy waszych serc, zobaczyli, jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem. Jakie bogactwo chwały z jego dziedzictwem pośród świętych. My jeszcze dzisiaj nie wiemy, kim jesteśmy, ale przyjdzie dzień, w którym dowiemy się, kim jesteśmy. To jest nasze dziedzictwo. To jest odwieczny Boży plan od samego początku. I diabeł przez cały ten czas próbuje udowodnić Bogu, to nie był dobry pomysł. Ci ludzie nie są w stanie żyć w Twojej obecności, ci ludzie nie są w stanie być święci. Ale Jezus ubrał nas w swoją świętość. Od samego początku to był ten moment, zobaczcie, kiedy on też mówi do Ewy, Lucyfer. I mówi: zjedz ten owoc, a staniesz się taka jak Bóg. To było coś, tylko co bolało. To było coś, czym nie zgodził się z Bożym planem. I tak urodziło się zło. I tak diabeł przez wieki próbuje zniweczyć Boży plan. Ale to Bóg jest zwycięzcą. Jego zwycięstwo zostało nam zagwarantowane na krzyżu. Jesteś w niezwykłym miejscu Bożego stworzenia. I upodobało się Bogu dać nam Królestwo. I zaraz się będziemy modlić. Jeśli chciałbyś coś więcej jeszcze przed przyszłym tygodniem poczytać, na krześle leży. Przez ostatnie dwa miesiące, kiedy się przygotowywałem do tego, sobie stwierdziłem, że jak będę czytał w swoim planie Biblię, zaznaczę sobie te fragmenty, które mówią o tym dziedzictwie. I w te 2 miesiące wyszło mi 25 stron A4 z Nowego Testamentu. I stwierdziłem, jakby no, strasznie tego mam dużo. Wybrałem 4 strony jakichś tekstów, które mówią o naszym dziedzictwie. Możesz je wziąć, będziesz mógł je też ściągnąć ze strony internetowej. Na stronie naszego kościoła też jest wyznanie wiary Kościoła i jest punkt 11, jest napisane: dziedzicem sprawiedliwych będzie nowe niebo i nowa ziemia, w których sprawiedliwość mieszka, i mamy tam tuziny referencji biblijnych. Możesz wziąć to, możesz zacząć czytać i zacząć wołać do Ducha Świętego, żeby objawiał, jaka nadzieja jest przed nami, do czego nas wybrał, co jest przed nami, że to jest rzeczywiste. Tam się dopiero zacznie nasze prawdziwe życie, a rzeczy starych nawet nie będzie się wspominać. Tam wszystko będzie nowe, a do rzeczy starych nie będziemy wracać, bo Bóg nas wybrał. I nie będę już gadał, zacznijmy się modlić. Zacznijmy się modlić. Jeśli to cię rozciąga w jakikolwiek sposób, nie, może to było dla ciebie oczywiste, może to jest dla ciebie nowe, nie wiem. Ale zawołaj do Boga. Boże, dziękuję Ci za to, kim mnie uczyniłeś. Dziękuję Ci za to, że uczyniłeś mnie na swój obraz i podobieństwo, Boże. Dziękuję Ci za Twój plan, za to, że Twój plan jest cudowny, za to, że Twój plan jest doskonały. Dziękuję Ci za to, że w Tobie, w tym, co uczyniłeś na krzyżu, wszystko zostało połączone już teraz na niebie i w ziemi, a będziemy doświadczać pełni tego w przyszłości. I tak tęsknimy za tym miejscem. I rozumiejąc to, że Ty nam powierzyłeś panowanie nad swoim wszechświatem, nad swoim stworzeniem i że będziemy poddani pod Twoje rządy i sprawować i Ty będziesz chciał sprawować swoje rządy przez nas, ludzi. Boże, my już dzisiaj chcemy uwalniać Twoje panowanie na ziemi. Tak jak śpiewaliśmy, że Ty odnawiasz to miasto, Ty odnawiasz Twój Kościół. My rozumiemy, że Ty przez nas będziesz sprawował panowanie. Ty dzisiaj przez nas chcesz odnawiać to miasto. Że Ty dzisiaj przez nas chcesz odnawiać ten Kościół. Że Ty dzisiaj przez nas chcesz odnawiać życia ludzi wokół nas, bo już dzisiaj możemy doświadczać mocy przyszłego wieku, Panie. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Dziękuję Ci, Duchu Święty, i proszę Ciebie o więcej. O, proszę Ciebie o więcej tej prawdy w naszym życiu. O więcej tęsknoty za niebem. O więcej tęsknoty za Królestwem. O więcej tęsknoty za Bogiem, który mieszka w nas i przechadza się wśród nas. Żeby Twój Duch Święty już teraz mógł nas wypełnić. Mógł nas wypełnić, Boże, mógł odnowić nas. Żeby mógł przez nas odnawiać to miasto, ten Kościół, tą rzeczywistość. Halleluja, Duchu Święty. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Twoje Królestwo. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci.